Dzień dobry. Witam Państwa radnych. Witam zaproszonych gości. Zapraszam Panią Burmistrz. Jesteśmy tutaj.
Dzień dobry.
Witam Panią Naczelnik i Panią Kierownik Wydziału Społecznej. I witam również zaproszonych gości. Może ja zrobię tak, poproszę może od tej strony, żeby Państwo się przedstawili komisji, żeby komisja Was poznała, jeżeli chodzi o z jakiego klubu jesteście, kogo reprezentujecie. Proszę.
Renata Kilarowicz, Miejski Żacki, Klub Sportowy.
Dziękuję.
Paweł Gatun-Miejski. Ja w ogóle CKS Czarnać.
Krystian Mogłowski, przedstawiciel MSIM.
Dziękuję. Przejdę do odczytania porządku dzisiejszego spotkania. Punkt pierwszy, działalność sportowa w mieście, funkcjonowanie klubów sportowych, punkt drugi, opiniowanie materiałów sesyjnych i sprawy różne. Czy ktoś z Państwa radnych wnosi uwagi do porządku? Jeżeli nie, to przejdziemy do punktu pierwszego, czyli działalność sportowa w mieście, funkcjonowanie klubów sportowych. Materiał został przygotowany. Każdy z klubów sportowych przedstawił zakres działalności. On jest w różny sposób, powiedzmy, opisany. Czy chcielibyście Państwo, żeby każdy klub się krótko zaprezentował, czy przechodzimy do dyskusji i ewentualnego zadawania pytań? To forma od Państwa zależy. Chciałbym, żebyście Państwo się wypowiedzieli. Jaka będzie najlepsza forma?
Niech każdy klub może kilka słów powiedzieć.
Parę. To ja mam propozycję, żeby ta prezentacja nie trwała dłużej niż 3-4 minuty, bo o klubie można mówić bardzo, bardzo dużo, a napisaliście ten materiał tutaj w materiałach, które każdy z radnych przeczytał, więc poprosiłbym o bardzo takie skrótowe przedstawienie działalności swojego klubu. Proszę. Zacznijmy może od lewej, proszę. MCK.
Sielecki Klub Sportowy działa od 2004 roku. No, działamy jednak w sferze kultury fizycznej. Mamy trzy dyscypliny sportowe w swoich szeregach. Mamy koszykówkę chłopców, piłkę siatkową dziewcząt i tenis stołowy. Klub objął patronatem klasy sportowe Szkoły Podstawowej nr 2. Uczniowie tych klas sportowych są naszymi zawodnikami, reprezentują klub, szkołę w różnych rozgrywkach Śląskiego Związku Piłki Siatkowej, Śląskiego Związku Piłki Koszykówki i Tenisa Stołowego. Co już można powiedzieć? Mamy w sumie w rozgrywkach w poprzednim roku wzięło udział 15 drużyn, około 170 zawodników. I jeżeli chodzi o koszykówkę, to byli to trzecia liga, juniorzy starsi, juniorzy, kadeci, młodzik młodszy, młodzik starszy i mini koszykówka. Natomiast jeżeli chodzi o siatkówkę, kadetki, młodziczki i mini siatkówka, czwórki, trójki i dwójki. Tenis stołowy, czwarta liga. Do nowego sezonu, czyli we wrześniu 2018 roku, zgłoszone zostało 14 drużyn. No i nie wiem, co mogę jeszcze ogólnie. Klub działa głównie dzięki dotacjom z Urzędu Miasta. Również pozyskujemy od 3 lat środki z ministerstwa w ramach programu Klub, jako że jesteśmy klubem wielosekcyjnym, otrzymujemy dotacje w wysokości 15 tysięcy. I w tym roku również złożyliśmy wniosek i otrzymujemy na wynik.
Czyli to pozytywne.
Miejmy nadzieję.
Dziękuję. Proszę, Górnik Piaski.
Górnik Piaski to jedna sekcja, czyli tylko piłka nożna, czwarta liga, jeżeli chodzi o pierwszą drużynę i pozostałe ligi to są młodziki i żaki. A w ubiegłym roku mieliśmy jeszcze drużynę juniora młodszego. Niestety ta drużyna w tym roku nie startowała w rozrywkach, ale mówimy, koncentrujemy się na 2018 roku. W 2018 roku udało nam się utrzymać drużynę w czwartej lidze. W tej chwili walczymy również o utrzymanie. Natomiast jeżeli chodzi o cały rozwój Tak, przede wszystkim utrzymujemy się z dotacji Urzędu Miasta i pozyskujemy sponsorów, jak również też pozyskujemy środki z klubu, z programu Klub. I złożyliśmy, nie mamy jeszcze ostatecznej odpowiedzi, parę wniosków takich, które pozwalają rozwijać kulturę fizyczną, jeżeli chodzi nie tylko o zawodników, tylko o społeczność lokalną. I to jest jak gdyby w 2018 roku zaczęty program. Co do rozwoju, to też będziemy bardzo mocno się koncentrowali na tym, żeby te grupy młodzieżowe prowadzić do tak zwanej certyfikacji, która ma nastąpić poprzez narzucenie PZPN, żeby można było uzyskać jeszcze większe środki nie tylko z miasta, ale z zewnątrz, czyli z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nie wiemy jeszcze, jak to będzie wyglądało, ale będziemy dążyli do tego, żeby tą certyfikację dla młodzieży zrobić. Mamy w planach również przejęcie drużyny juniorów, która rozpadła się w Sosnowcu i prowadzimy rozmowy, żeby ci chłopcy mieli gdzie grać, to żeby przyszli do nas.
Dobrze, dziękuję. Ciekawe strzelać.
Dobrze, my reprezentujemy tutaj z wiceprezesem Mirkiem, przewodniczącym CKS Strzelać. Jeżeli chodzi o nasz klub, posiadamy 9 grup młodzieżowych i jedną grupę seniorską, która występuje w tej chwili w klasie A. Od 3 sezonów walczymy o awans do ligi wyższej. Jeżeli chodzi o grupy młodzieżowe, szkolimy około 180 dzieciaków z naszego miasta. 3 drużyny grały w zeszłym sezonie w rozgrywkach, 6 szkoliliśmy w tym sezonie rozgrywkowym. Tych grup, które będą grały w rozgrywkach ligowych, będzie więcej, 6. Jeżeli chodzi o nasze funkcjonowanie, oczywiście korzystamy z dotacji miasta oraz środków własnych, które wypracowujemy, oraz od sponsorów, czy naszych partnerów, którzy pomagają w funkcjonowaniu klubu. Jeżeli chodzi o nasz klub, no to staramy się przede wszystkim realizować tutaj program, który mamy założony, czyli szkolenie dzieci i młodzieży. Jako klub jesteśmy od wielu lat organizatorem bardzo wielu przedsięwzięć, które powodują sporą promocję miasta, jak choćby charytatywny turniej gwiazdkowy, który w 2018 roku pozwolił na to, aby pomóc dwójce dzieciaków. Jedna dziewczynka była z Wojkowic, drugi chłopak jest mieszkańcem Żeladzi. To była impreza i to jest impreza cykliczna, która jest pod patronatem burmistrza miasta. Udało się zebrać prawie 30 tysięcy złotych, jeżeli chodzi o to funkcjonowanie. Dzięki promocji o Żeladzi mówiono m.in. w Polsacie News, w Polsacie Sport, w telewizji Silesia. Przyjechał do nas Norbi, był Kuba Kojodolszewski, był Boży Daliwanow, także no jest to, myślę, spora promocja, jeżeli chodzi o nasze miasto. Oczywiście bierzemy też udział w licznych turniejach organizowanych przez Miejskie Ośrodek Sportu i Rekreacji. Sami jesteśmy organizatorami bardzo wielu turniejów, które pozwalają na to, aby przyjeżdżały do nas różne drużyny, zarówno amatorskie, półamatorskie, jak i firmowe, które organizujemy, czy to w hali Mostyr, czy na obiekcie stadionie Pawełczyka. Włączamy się także w różnego rodzaju akcje charytatywne, choćby Krew dla Emilki, gdzie zarówno nasi zawodnicy, jak i my zarząd oddajemy na przykład krew po to, żeby wspomóc tutaj osoby potrzebujące. Jesteśmy klubem wielosekcyjnym, bo nie tylko piłka nożna, ale także brycz sportowy, który występuje na poziomie 3 ligi. No w zeszłym roku udało się naszemu zawodnikowi zająć 2 miejsce w bardzo mocno obstawionym turnieju. Też jako drużyna zajęliśmy 2 miejsce w kolejnym turnieju, który był rozgrywany. Także no nie skupiamy się tylko i wyłącznie na piłce nożnej. W zeszłym roku udało nam się nawiązać współpracę z kolejnymi partnerami, m.in. z restauracją Daito Sushi, z Akademią Języka Strzeladzi, z fizjoterapią Mustyna, także staramy się no nie tylko patrzeć na te środki, które gdzieś tutaj są z miasta, ale też działać samemu w taki sposób, żeby móc funkcjonować na dosyć dobrym poziomie. Myślę, że taka dosyć fajna informacja i ciekawostka, jeżeli chodzi o nasz pierwszy zespół. Liczymy bardzo na to, że uda się osiągnąć wreszcie sukces sportowy i dlatego Trenerem naszego zespołu został niedawno Mariusz Muszalik. Jest to człowiek, który ma ponad 300 występów w Ekstraklasie. Przyszedł do nas z drugiej ligi, był reprezentantem Polski do lat 21, także liczymy na to, że ta osoba dobrze wpłynie na naszych zawodników, podniesie poziom sportowy. No i spowoduje, że ten upragniony sukces, który gdzieś każdy wyczekuje, wreszcie nastąpi. Myślę, że tyle, jeżeli chodzi o nasze funkcjonowanie.
Dziękuję. Jeszcze tak chciałem Państwu powiedzieć, że z uwagi na wielkość środków dotacyjnych, które są przeznaczone na kluby sportowe, ja pozwoliłem sobie na dzisiejsze spotkanie zaprosić trzy największe kluby, które korzystają w największy sposób z dotacji gminy, czyli MCKS, CKS Czeladź i Górnik Piaski. Nie chciałbym rozwijać dzisiaj tematu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, bo myślę, że ten temat sobie zaplanujemy w najbliższym czasie i nie chciałbym pana Krystiana Dąbrowskiego prosić. Materiał jest oczywiście przygotowany również przez inne kluby, które w mniejszym lub większym stopniu przedstawiły nam materiał, jeżeli chodzi o swoją działalność sportową. Natomiast chciałem się skupić głównie na trzech klubach, które no stricte zajmują się działalnością sportową i stąd mój pomysł na to, żeby zaprosić członków zarządów, ewentualnie prezesów na to dzisiejsze spotkanie. Tak woli wyjaśnienia. Ja bym przeszedł do punktu zwany dyskusją, czyli prosiłbym członków komisji o ewentualnie dopytanie, zadawanie pytań, jeżeli chodzi o działalność klubową w naszym mieście, żebyśmy mogli sobie podyskutować na ten temat. Jak to wygląda w gminie, czy wszystko działa tak jak należy, czy może coś byśmy proponowali, jakieś zmiany. I tu rozpoczynam dyskusję. Kto pierwszy chciał zabrać głos? Pani Ina Wcisło, proszę.
Ja chciałam zapytać pana Mariusza Muszalika, co spowodowało, że on akurat do naszego klubu, czy tu zamieszkał, czy jakieś sympatie. I jeżeli udało nam się kogoś takiego pozyskać, to przyjmie szansę jeszcze na następny.
Tak, no ja już odpowiadam, jak wyglądała historia. Znaczy, było to spowodowane tym, że jego brat, który grał w klubie NK Katowice, przyszedł do nas na treningi, młodszy brat. I gdzieś w rozmowach wyszło, że Mariusz w tej chwili szuka tak naprawdę możliwości grania dalej w piłkę. No, ma swoje lata już, jeżeli chodzi o występy na tym najwyższym poziomie, więc no, chciałby jeszcze trochę pograć i być może pomóc jakiemuś klubowi, który ma może trochę mniejsze doświadczenie, ale ma spore ambicje. Udało nam się spotkać, porozmawiać, obejrzał obiekt, zobaczył też te grupy młodzieżowe, które u nas trenują, bo był na etapie uzyskiwania licencji trenerskiej i też nie ukrywał, że taka możliwość rozwoju i gdzieś zaczęcia pracy w klubie na niższym szczeblu rozgrywkowym łączyłaby tak naprawdę możliwość grania, bo cały czas jest czynnym zawodnikiem, jest w tej chwili trenerem grającym u nas w CKS-ie Czeladź, z taką możliwością rozpoczęcia tej przygody trenerskiej i też pokazaniu nam, jako zarządowi, naszej szatni, zawodnikom, jak wygląda to też od tej strony takiej profesjonalnej, bo no jest to po tym, co przynajmniej widzimy w tym momencie w szatni naszej, jak to jest poukładane i jaka jest wprowadzona dyscyplina, jakie są zasady, jak to wszystko wygląda. Jest to zupełnie inny poziom niż ten, z którym my się do tej pory gdzieś tam spotykaliśmy i bardzo dużo z tego korzystamy. Mamy w tej chwili ogromne doświadczenie, ogromną bazę do tego, żeby to doświadczenie sobie zdobyć, zgromadzić. I no, tak naprawdę po tych rozmowach z Mariuszem doszliśmy do porozumienia, że no, ma możliwość u nas zdobyć doświadczenie jako trener. Nam może pomóc sportowo, bo nie ukrywamy tego, że zawodnik, który ma ponad 300 występów w ekstraklasie, zdecydowanie odróżnia się poziomem piłkarskim, technicznym i fizycznym przygotowaniem od tych zawodników, którzy są tak naprawdę no, zawodnikami na poziomie amatorskim, bo no, nie ukrywamy tego, że to są zawodnicy, którzy łączą pracę i po pracy, jak mają chwilę wolnego czasu, to dojeżdżają do nas na treningi, nie mają takiego komfortu jak zawodnicy w tych ligach, w których grał Mariusz wcześniej, gdzie utrzymywali się tak naprawdę tylko i wyłącznie z tego, że spełniali swoje marzenia i gdzieś realizowali swoją pasję. No, pytanie, czy może ktoś przyjść jeszcze podobny. Wszystko zależy od tego, czy będziemy mogli liczyć na jakiekolwiek dodatkowe wsparcie, chociażby w formie jakichś drobnych stypendiów dla zawodników, bo wtedy zdecydowanie łatwiej się z takimi zawodnikami rozmawia. Nikt tutaj oczywiście nie mówi o kwotach ogromnych, ale jeżeli taki klub grający w nie najniższej klasie rozgrywkowej, bo A-klasa to nie jest najniższa klasa rozgrywkowa w naszym kraju, mógłby liczyć na stypendia w wysokości 100 czy 150 zł dla zawodnika, który tak naprawdę zwraca się mu koszty dojazdu do naszego klubu, bo o tym mówimy, to taka rozmowa jest zdecydowanie inna. Jest łatwiejsza. My jesteśmy w stanie zagwarantować takiemu zawodnikowi coś, co on ma. I tu też jest pytanie, czy w przyszłości jest szansa na to, żeby takie stypendia również trafiały do klubu grającego w A-klasie, czy też nie. Jeżeli tak, to na jakich warunkach? Jeżeli nie, to dlaczego? Natomiast, tak jak mówię, no, wszystko to, o czym moglibyśmy rozmawiać i czy jest szansa na to, żeby taki zawodnik do nas jeszcze trafił, zależy od bardzo wielu czynników. No, my robimy ze swojej strony, wydaje mi się, zdecydowanie więcej niż kluby z innych regionów grających na takim poziomie rozgrywkowym. Staramy się własnym sumptem wnieść do klubu możliwie największy kapitał, nie tylko finansowy, ale także jakiś promocyjny, jakiegoś doświadczenia z branż, w których pracujemy. Natomiast nie ukrywamy, że nie mając w ręku tak naprawdę pieniędzy, które drobnych pieniędzy, które mogłyby spowodować, że łatwiej nam się rozmawia z zawodnikami, którzy grają chociażby ligę wyżej, czy dwie ligi wyżej, gdzie mają to zagwarantowane, to jest ciężej. My tutaj mieliśmy naprawdę dużo szczęścia, jeżeli chodzi o Mariusza, bo pomógł brat, który już u nas trenował, pomogło to, że Mariusz zobaczył bardzo fajną bazę do tego, żeby można było trenować. Udało nam się porozumieć na zasadzie takich relacji czysto ludzkich, gdzieś się rozumiemy, gdzieś się lubimy, bo lubiliśmy się i gdzieś to się rzeczywiście udało do takiej sytuacji doprowadzić. Natomiast no, też trzeba zwrócić uwagę na to, że no, szczęście odgrywa tutaj dużą rolę w takim przypadku, bo jest to pierwszy zawodnik z tak wysokiego szczebla, który gdzieś tutaj do nas dotarł, który chce nam pomóc. Mało tego, to nie jest zawodnik, który chce zostać tylko na pół roku. On chce i wiąże z tym klubem jakieś tam swoje nadzieje i myśli o przyszłości, o czym my też rozmawiamy, bo nie chcemy go w żaden sposób wypuścić teraz z klubu, no bo dla nas to jest możliwość rzeczywiście zyskania bardzo dużego doświadczenia.
Ja jeszcze.
Wiem, że macie Państwo grupę młodych piłkarzy, 4, 5, 6-latków. I tutaj taka prośba ze strony rodziców czy mieszkańców, żeby te dzieci w okresie zimowym mogły trenować w jednym konkretnym miejscu, nie tak jak teraz SP1, hala, balon, SP2 i takie SMS-y, gdzie czytamy, gdzie będzie trening, no nie wiemy, czekamy na SMS. Byłoby lepiej dla tych małych, gdyby to było zawsze jedno miejsce. Ja służę szkołą numer 1, dzieci tam były, mają szatnie, mają dobre warunki i może akurat pomyśleć o tej małej grupie, że może trenować w jedynce, bo u pana Andrzeja trochę zimno jednak zimą było tym dzieciom mimo wszystko, a hala może zostać dla trochę starszych zawodników.
No, to ja odpowiem na to pytanie, tak. Bo ja akurat zajmuję się tą kwestią szukania sal na okres zimowy. Współpracujemy z SP1 i obecnie z SP4 i lawirujemy między tymi dwoma szkołami. Staramy się robić tak, żeby poszczególne grupy miały zajęcia w jednej szkole przez cały okres. Jest to mało realne z tego względu, że też w szkołach zdarzają się różne imprezy i wtedy musimy zmieniać. Zmieniamy też ze względu na to, że tak, hale mamy tyle, ile mamy. Balon, korzystamy z tego balona, bo musimy. Niekiedy się zdarza, że tam właśnie najmłodsze dzieciaki też korzystają zimą, co troszeczkę nam to też jest nie na rękę, ale jak już nie mamy takiej możliwości, po prostu dlatego te dzieciaki korzystają z tego balonika zimą, gdzie wiadomo, że no niestety temperatura jest taka, jaka jest. Ale my staramy się być tak, żeby poszczególne grupy dzieciaków miały zajęcia w jednej szkole, żeby nie były przerzucane. W tym roku była rotacja między SP1, SP4 a halą. Ze względu na to, że najmłodsze grupy były przygotowywane do rozgrywek, bo wystartowaliśmy teraz drugą drużyną w Żakach. Mamy już dwie grupy w Żakach. i po prostu te sale gimnastyczne są za malutkie dla przeprowadzenia takich zajęć, żeby te dzieciaki zorientowały się bardziej już w takiej stricte rywalizacji. Też organizujemy dużo turniejów piłkarskich, korzystamy z hali, gdzie te dzieciaki nabywają troszeczkę takiej ogłady piłkarskiej już, bo nie wiem, z czego to wynika. Ja uważam, że no, szkolenie jest na takim poziomie, że praktycznie po roku, dwóch latach szkolenia rodzice i dzieciaki już chcą uczestniczyć w rozgrywkach. Bo takie sami Państwo wiecie też, większość z Was i trenuje i uprawiało sport, że sam trening to tak nie do końca jest wiarygodny. No, jeżeli nie ma tej sportowej walki, to po prostu ten zawodnik po dwóch, trzech latach rezygnuje z tego, bo jak nie ma możliwości się sprawdzenia, no to albo szuka innej dyscypliny, gdzie ma możliwość się sprawdzenia i stąd. Dlatego tak to robimy. A no, naprawdę, no, z salami no wiadomo, no, Czeladź nie jest gigantycznym miastem. Salki są malutkie i w SP1 i w SP4. W SP3 nie dogadaliśmy się kiedyś i już tam nawet nie podchodzę tam do dyrekcji szkoły. Zostałem zbyty stwierdzeniem, że z zapytaniem tylko ilu dzieciaków z SP3 uczęszcza na zajęcia. Mówię, no sorry, ale nie dysponuję taką wiedzą na tę chwilę i no zrezygnowaliśmy. No, korzystamy z tych trzech obiektów na tę chwilę zimową.
Natomiast jeżeli chodzi o to, o czym Pani powiedziała, że docierają informacje, że nie wiadomo, kiedy jest trening. Ja się z tym zupełnie nie zgodzę.
Informacje zawsze są. Nie powiedziałam, że ich nie ma, tylko że trzeba czekać tą wiadomość, gdzie.
Ja się z tym nie zgodzę, z tego względu, że raz w miesiącu chodzę do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji rezerwować obiekty i rozpiska jest zawsze na cały miesiąc. Nasi trenerzy doskonale informują za pomocą portalu Facebook i wewnętrznej grupy dla szkółki piłkarskiej z tygodniowym uprzedzeniem, gdzie i o której godzinie zaczyna się trening.
Zawsze w poniedziałki trener informuje rodziców, gdzie będą się odbywały, w jaki dzień będą się odbywały zajęcia. Zajęcia poszczególne grupy mają w stałych terminach, żeby nie zaburzać też dzieciom innych zajęć, bo to też jest ważne, bo rodzice nie tylko przyprowadzają dziecko na piłkę nożną, tylko mają różne zajęcia językowe, plastyczne, różne zajęcia. I dlatego staramy się utrzymywać pewne terminy, a pewne terminy obligują nam znowu salę. Skoro nam wypadnie jedna sala, druga sala, a był taki moment w tym roku, że wypadły nam dwie sale. Wtedy naprawdę już tworzyliśmy cuda, żeby tylko dzieciaki nie traciły zajęć treningowych.
My musimy utrzymać wtorki i czwartki, tak to jest zapisane gdzieś tam w takim niesformalizowanym oczywiście porozumieniu, czy to z Górnikiem Piaski, czy z APN-em Czelać, czy z innymi klubami, które korzystają między innymi z hali Mosi, że gdzieś wtorki i czwartki to są dni przeznaczone dla naszych grup młodzieżowych. Jeżeli nie mamy treningów w hali Mosir, to mamy je we wtorki, w czwartki, albo w salach gimnastycznych, albo w hali pod balonem, z której też korzystaliśmy i mieliśmy też możliwość, dzięki uprzejmości Pani Dyrektor, z tej sali pod balonem skorzystać. Także, tak jak mówię, no, wydaje nam się, że to funkcjonowanie szkółki u nas, jeżeli chodzi o informowanie rodziców o to, w jaki sposób jesteśmy do tego przygotowani, wygląda bardzo dobrze, a to jest spowodowane tym, że my sami musieliśmy taką dyscyplinę wprowadzić ze względu na te liczne zajęcia poza lekcjami, o których wspominał tutaj Mirek, więc no, tak jak mówię, no, wydaje mi się, że jest to dosyć dobrze poukładane i jeżeli zdarzyły się sytuacje, o których tutaj było wspomniane, że ktoś czekał na jakąś informację, czy trening się odbędzie, czy nie, to taka sytuacja była wynikiem jakimś losowym, spowodowanym informacją, że nagle jest jakiś tam apel, albo że nagle ktoś chce skorzystać z jakiejś sali gimnastycznej i my musimy szukać w ciągu 24 godzin jakiegoś rozwiązania, no ale na to też nie mamy wpływu. My się cieszymy z tego, co mamy i staramy się pracować najlepiej, jak potrafimy, w warunkach, które są nam dostępne.
Dziękuję.
Ja mam pytanko, czy te sale, jak macie w SP1, czy w innych szkołach, czy w hali Mosir, to płacicie za wynajem?
Nie, my nie płacimy za wynajem. Jesteśmy stowarzyszeniem, które może z tego spokojnie korzystać. Korzystamy oczywiście z uprzejmości czy to Miejskiego Ośrodka Transportu i Rekreacji, czy Dyrekcji Szkół. Oczywiście wcześniej, jeżeli jest taki wymóg, a był taki wymóg formalny, na przykład w przypadku hali pod balonem, składamy pismo z prośbą do Pani Dyrektor o udostępnienie obiektu we wtorki, w czwartki, w wyżej wymienionych godzinach. Na przykład teraz mieliśmy złożone do końca marca 2019 roku. No bo wiedzieliśmy, że już jak będzie kwiecień i będzie taka pogoda jak teraz, to dzieciaki też chcą wychodzić na dwór, uciekać. My też nie chcemy tych dzieci na siłę trzymać w salach gimnastycznych i uważamy, że one powinny jak najszybciej wychodzić na dwór, hartować się, łapać trochę tej takiej odporności, dlatego w ten sposób to wygląda. Także jeżeli jest taka potrzeba, oczywiście składamy pisma.
Nie, nie, co roku składam pisma do każdej ze szkół, ustalam terminy, godziny. Zresztą no, od chyba 2 lat już nie ma problemu, bo wszystkie panie dyrektor wiedzą, że taki człowiek się zjawi tam gdzieś w okolicach połowy września i składamy oficjalne pisma. Ewentualnie ustawiamy tylko tam, przestawiamy godziny, ale wiadomo, że wtorki, czwartki to są dni naszych zajęć. Dyrektor już w jednej i drugiej szkole wiedzą, że my się zjawiamy.
Mamy nawet taką sytuację, że gdzieś dyrekcja szkół już sama wie, że wtorki i czwartki to pewnie przyjdzie CKS, żeby zarezerwować. Także,
dobrze, dziękuję. Pani Ewa Frączek.
Powiem tak, że nie podoba mi się to, że jedna z większych sal, chyba po szkole podstawowej numer 2, szkoła podstawowa numer 3 ma drugą pod kątem wielkości salę w mieście, może jeszcze piątka teraz, że tam nie możecie wchodzić. Nie ma dzielenia na dzieci nasze, nie nasze. No bo tak też nie można robić. Bardzo proszę tutaj o interwencję wydziału. Teraz wiem, że już nie wchodzicie na salę, ale na jesień. Uważam, że szkoła podstawowa numer 3 też powinna przyjąć i was, i każdy klub, który się zgłosi do pani dyrektor. Pytanie, że skąd są dzieci, jest dla mnie niepoważne. Także bardzo proszę tutaj o wydział, o interwencję jesienią. Zgadzam się z panem tutaj, że dzieci muszą brać udział w rozgrywkach. Sama nie tak dawno byłam zaproszona na wasz memoriał Chachorka, zapomniałam imienia. W każdym razie, tak, Stanisława Chachorka, byłam pod dużym wrażeniem. Tam grały dzieci 6-letnie. 6-latki grały, później 7-latki w piłkę nożną, grały ich dziewczynki i chłopcy. Bardzo, bardzo to fajnie robiły, cieszyły się, byli rodzice, były zespoły, nie tylko strzelaci, ale całej tutaj okolicy. Jest to naprawdę duża promocja naszego miasta, robiona rękami CKS-u, który robi to z wielkim rozmachem, naprawdę na wysokim poziomie. Po prostu mam pod wrażeniem i tego jeszcze raz wam gratuluję.
Kto chciał jeszcze zadać pytanie? Proszę, pan Panek.
A kiedy będzie w Czelaci trzecia liga? I co trzeba zrobić, żeby była? Bo A klasa już chyba jest od wielu lat.
Znaczy, powiem tak, bo
to pytanie
myślę, że jest bardziej skierowane do Górnika Piaski, który jest w czwartej lidze.
Natomiast
jeżeli chodzi o nas, ja chciałbym, żebyśmy nie deprecjonowali w żaden sposób rozgrzewek klasy. To nie jest łatwa liga. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że wszyscy patrzą na CKS Czelaś, który kiedyś występował w trzeciej lidze i każdy pyta, kiedy będzie trzecia liga. Ja też mogę zapytać, kiedy będzie w Czeladzie Ekstraklasa. Nie wiadomo. Tak naprawdę sytuacja wygląda w ten sposób, że my ze swojej strony jako zarząd, jako klub, który jest nastawiony na bardzo duży rozwój, jeżeli chodzi o młodzież, staramy się zrobić wszystko, żeby awansować. No, nikt z nas, którzy tutaj siedzimy i miał jakiekolwiek styczność ze sportem, nie uprawia sportu tylko po to, żeby po prostu się poruszać. Każdy ma jakieś swoje ambicje sportowe, my też. Staramy się ze wszystkich sił, żeby się za klasy wydostać. Trzeci sezon z rzędu brakuje nam albo bramki, albo zwycięstwa, albo 3 punktów. Albo jest nagle reorganizacja ligi, gdzie przez 4 poprzednie sezony awansowały dwie drużyny, a w tym sezonie wiemy, że nagle awansuje tylko jedna, gdzie my zajmujemy za chwilę 2. miejsce. Więc naprawdę no, to nie jest tak, że my nie chcemy, albo że mamy jakieś nadzwyczajne wymagania do tego, żeby się z tej klasy wydostać. Natomiast no, pana pytanie, kiedy będzie trzecia liga? Podejrzewam, że wtedy, kiedy sportowo uda się osiągnąć taki poziom, żeby do tej trzeciej ligi się dostać. No inaczej tego nie widzę, ale to tak jak mówię, to myślę, że pan prezes z Górnika Piaski ma większą wiedzę na ten temat, bo no, panowie tutaj rywalizują na zupełnie innym szczeblu rozgrywkowym, zdają sobie sprawę z tego, jakie tam są wymagania, jakie są oczekiwania, jakie są możliwości.
Jakie są koszty.
Przede wszystkim koszty. Trzecia liga w Czeladzi mogłaby być, ale to są naprawdę gigantyczne koszty i my jako zarząd czego byśmy nie zrobili, to na pewno nie jesteśmy w stanie z własnych zasobów i z pozyskiwania partnerów na takim poziomie, na jakim my jesteśmy w stanie to zrobić, pozyskać pieniędzy na trzecią ligę, bo to są naprawdę już bardzo duże pieniądze. My jesteśmy przerażeni kosztami, jakie ponosimy, utrzymując A-klasę, a ja już nie wspomnę o
młodzieży, gdzie
to ja do Państwa przybliżę, jeżeli mogę, to ja to Państwu przybliżę, bo temat walkujemy z Panem Burmistrzem od bardzo długiego okresu czasu, więc powiem krótko i powiem nie to, co chciałby Pan usłyszeć, tylko powiem po prostu prawdę. Wymóg licencyjny na trzecią ligę to jest minimum zabezpieczenie budżetu na poziomie 1 000 000 zł. I dam prosty przykład.
I dam teraz
prosty przykład. Pomijam kwestię stadionu, który jednego czy drugiego nie spełnia wymogu trzeciej ligi, czyli to jest kolejna inwestycja. I z zaprzyjaźnionego podwórka, bo mam znajomego prezesa Tarnowskiej Góry. 5 lat bili się o trzecią ligę. Proszę, Warek Tarnowskiej Góry. 5 lat bili się o trzecią ligę z budżetem 500 000 zł rocznie w sezon. Dzisiaj mają budżet 1 800 000, bo miasto ich dofinansowało, więc są tam w stanie w tej trzeciej lidze powalczyć, są na drugim, trzecim miejscu w zależności od tego, jak idzie, bo okazuje się, że czwarta liga na Śląsku jest tak mocną ligą, że my jeżdżąc na przykład na mecze kontrolne podczas przygotowań na trzecią ligę, większość meczy z nimi wygrywamy. Więc też czwarty czy piąty sezon raz, żeśmy się obili o baraże o trzecią ligę, no ale dobrze, że nie awansowaliśmy, bo miasto by nie było w stanie, czy my nie bylibyśmy w stanie udźwignąć tej trzeciej ligi, biorąc pod uwagę te zmiany, które w tej chwili wchodzą. Więc realnie to jest 1 000 000 zł, żebyśmy mogli walczyć o trzecią ligę, ale żeby do niej wejść, przepraszam, ale żeby o nią powalczyć, no to budżet musielibyśmy mieć 5-krotnie wyższy niż teraz. Nie mówię o, bo powiedzmy dotacji dostaliśmy tam 110 tysięcy, więc taka minimalna kwota, żeby dzisiaj ściągnąć zawodników, którzy dadzą jakość sportową, bo ja też ściągnąłem do klubu Wojtka Osyrę przez moje koneksje człowieka, który trenował kiedyś GKS Katowice, no to jest trener z licencją UEFA Pro, więc ma uprawnienia na ekstraklasę i on przyszedł do czwartej ligi i gdzieś tam pomógł w utrzymaniu, podał bardzo dużo jakości, biorąc pod uwagę, że zawodników mamy takich, jakich mamy, tak? I generalnie to jest kwestia tylko i wyłącznie pieniędzy, niczego więcej, dam Państwu przykład. Dzwoni ktoś z Zamiedzy z konkurencji do mojego młodzieżowca, bo oczywiście jest wymóg w czwartej lidze grania 2 młodzieżowców, czyli to są młodzi ludzie, którzy nie ukończyli 21 roku życia. I u mnie młodzieżowiec w klubie dostaje stypendium, które Państwo przelewacie na nasze konto, a dzwoni ktoś z Zamiedzy i mówi, wiesz co, nie jeździ tam do niego za 400 zł brutto, tylko przyjdź do mnie, ja ci dam 1500, tak? I dzisiaj ten młody człowiek ma wybór. Pójdę do Górnika Piaski, którego lubię, bo tworzymy tam atmosferę, jest fajnie, no ale jeżeli ktoś za Miedzy i mam tam 3 km dalej, daje mi 1500 zł, no to on się nie zastanawia i on u mnie nie zostanie, tak? A tak niestety dzisiaj kluby robią. Ja, drodzy Państwo, będąc na spotkaniach klubów czwartoligowych, ja jestem tam wrogiem publicznym numer 1, dlatego że ja moich prezesów błagam o to, żeby oni tej ligi nie psuli. Bo teraz dam następny przykład. My mamy 110 tysięcy dotacji na cały rok na bieżące funkcjonowanie klubu, a 110 tysięcy ma Polonia Bytom miesięcznie. 22 zawodników zakontraktowanych, najdroższy piłkarz 15 tysięcy miesięcznie zarabia. No to my, wychodząc na Polonię Bytom, która ma ambicje tam powrotu do ekstraklasy, no to my po prostu jesteśmy takimi malutkimi ludzikami, którzy zawsze będą pochłonięci przez zawodników zawodowych, bo oni mają kontrakty zawodowe, więc nie pracują w czwartej lidze i utrzymują się tylko i wyłącznie z piłki. Tak? Więc to nie mamy szans na to, żeby dzisiaj powalczyć o tą trzecią ligę. I to jest takie pytanie, ja bardziej się boję, czy nie spadniemy do okręgówki, niż czy kiedykolwiek powalczymy o trzecią ligę. I to mówię o realiach, bo tak niestety sport został bardzo mocno zepsuty przez prezesów, którzy tylko i wyłącznie pieniędzmi kupują młodych zawodników. Nic więcej. Kupują, oni po prostu kupują.
Nie ma szkoleń w tych klubach, kupowanie zawodników. I my na poziomie nawet na klasy tego doznajemy, bo to jest tragedia, no, finansowa tragedia. To, co się dzieje na poziomie nawet takiej A-klasy, to jest śmieszne.
Znaczy, przychodzi zawodnik i na dzień dobry, on nie pokaże jeszcze swoich umiejętności, tylko on mówi, ile mi dasz. A ja mówię, wyjdź na boisko, zaprezentuj co pan prezes.
Pan prezes to ma szczęście, bo u nas od razu przychodzą i mówią 500.
Dobrze,
za 500 gram.
U nas razy 3, nie?
To są koszty. Ale oprócz kosztów jeszcze jakieś, co by mogło wpłynąć, żeby ten poziom był wyższy? Jak to wygląda sprawa tych pozyskiwania tych wychowanków, żuków, młodzików, juniorów? I jak to jest teraz w tym czasie? Ile talentów się pojawia, bo może w ogóle nie ma talentu?
Jak to wygląda? Ciężko w tym momencie jest to w jakikolwiek sposób zweryfikować z tego względu, że szkolenie dzieci przybrało zdecydowanie inną formę niż jeszcze kilka lat temu. Szkolimy dzieci po to, żeby te dzieci wychodziły z domów. Szkolimy dzieci po to, żeby te dzieciaki nie siedziały przed komputerem. Szkolimy dzieci po to, żeby chciały wychodzić na świeże powietrze i żeby nie miały wad postawy, żeby wiedziały, co to jest przewrót w przód, przewrót w tył. Ja oczywiście nie będę tutaj w żaden sposób poruszał kwestii zajęć, które są gdzieś tam w szkołach prowadzone, bo są w części szkołach prowadzonych na bardzo wysokim poziomie, a zdajemy sobie sprawę z tego, że w części szkołach niestety nie. Ja sam należałem do takiego rocznika, gdzie w szkole podstawowej numer 5 byłem jedyną klasą, z której wszyscy się śmiali, bo część władzistów rzucała piłkę i chłopaki grali w piłkę, a my skakaliśmy przez kozła i chodziliśmy porównoważni. I nasz WF-ista wyciągał kółka, na których musieliśmy się gdzieś tam wspinać i byliśmy pośrednictwem WF-u, jeżeli chodzi o dzieciaki, o naszych rówieśników, natomiast nam to wyszło na dobre. My szkolimy na dzień dzisiejszy 180 dzieci. Robimy w tej chwili, startujemy z naborem rocznika 2014.
Tak, ale ja mówię o juniorach, którzy przechodzą do...
Jeżeli chodzi o juniorów, to już panu mówię, jak to wygląda. Mieliśmy grupę juniorów w zeszłym sezonie, półtora sezonu temu, która awansowała do drugiej ligi wojewódzkiej. Niestety nie stać nas było na to, żeby...
Graliśmy pół sezonu i utrzymanie takiej drużyny kosztowało nas więcej niż utrzymanie drużyny, jeżeli chodzi o koszty sędziów, dojazdy i ta cała otoczka. Ja tam nie mówię o jakimś płaceniu zawodnikom. Ale koszty nas przerosły. Po prostu nie byliśmy w stanie na kolejny sezon wystartować z tą drużyną.
Jeżeli chodzi o nasz pierwszy zespół, to w kadrze naszego pierwszego zespołu w pierwszej 11 jest 6 naszych obrony. Tak to wygląda, więc my gdzieś szkolimy tą młodzież po to, żeby ta młodzież wchodziła. Mało tego, mamy w tej chwili grupę bardzo zdolnych trampkarzy, którzy awansowali do trzeciej drużyny. Mierzą się już z zespołami Zagłębia, Sosnowiec, GKS-u, Katowice.
Jest
nadzieja, ponieważ dwóch piętnastolatków
przechodzi
do pierwszego zespołu. Chcemy, żeby oni już przychodzili na pierwszy trening dzięki obecności Mariusza Muszalika, żeby też poznali, jak to wygląda. Bo to jest człowiek, który, tak jak wspomniałem wcześniej, no, daje nam bardzo dużą możliwość zyskania takiego doświadczenia. Mamy nadzieję, że z tych dzieciaków coś będzie i że te dzieciaki nam nie uciekną. Bo też nie ukrywajmy, no pokusa gry w ekstraklasowym Zagłębiu Sosnowiec, który jest za miedzą, też jest
dobrze. A niestety przychodzą i podbierają. To jest po prostu standard.
Nie będziemy się tutaj równać, tak? Natomiast skupmy się na tym, co mamy. Tak jak mówię, my mamy po to 180 dzieciaków w szkółce od 2014 rocznika, każdy rocznik po kolei, żeby to po prostu funkcjonowało i żebyśmy z tych dzieciaków mieli jakąś pociechę. Na to liczymy, na tym chcemy bazować, jako klub CKS Strzelać. No i tak jak mówiła pani radna, no była u nas na turnieju, widziała, jak te szkraby sobie radzą. Dla nas to jest radość, oczywiście dla naszych trenerów to jest mnóstwo poświęceń, bo najwięcej pracy tak naprawdę zajmuje szkolenie tej młodzieży. Przykładem jest, nie wiem, Ajax Amsterdam, gdzie Arka Milika, ludzie pytają, jak to jest w Ajaxie Amsterdam i jak gra pierwszy zespół, on mówi, gra tak, jak gra młodzież. Tam nie jest tak, jak jest u nas, że pierwszy zespół i młodzież się do niej dostosuje, nie. Tam jakikolwiek trener by się nie zmienił, nie ma prawa wprowadzić nic swojego. Oni mają szkółkę, ta szkółka funkcjonuje według określonego systemu. Jeżeli młodzież w wieku lat 7 gra systemem 4-3-3, to pierwszy zespół też będzie grał systemem 4-3-3. Bo to od młodzieży zależy, jak gra pierwszy zespół, a nie na odwrót. Więc patrzenie na to, że my gramy w A-klasie, spójrzmy, że my mamy prawie 200 dzieciaków na treningu. Spróbujmy tym dzieciakom pomóc się lepiej rozwijać, to wtedy będziemy mieli w pierwszym zespole 11 wychowanków, którzy nie przyjdą tutaj z zapytaniem za ile, tylko przyjdą z pytaniem, jak możemy wam pomóc, bo my się tutaj wychowaliśmy.
Dziękuję.
No i tak czy tak, ten szajk by się przydał.
Szajk by się przydał, tak. Tylko nie ten do mieszania, tylko ten...
No, może być taki malutki na to.
Natomiast jeszcze w perspektywie, drodzy Państwo, jeżeli mogę powiedzieć, my po raz kolejny nawiązujemy z CKS-em rozmowy dotyczące być może jakiegoś tam połączenia, to temat, który poruszaliśmy tutaj między innymi też przy Panu ostatnio. Bo to jest fajne, jeżeli taki młody człowiek wchodzi faktycznie do pierwszego zespołu i zaczyna z nim trenować, to jemu się chce przychodzić, tak? Jak on ma perspektywę, że zobaczy ten pierwszy zespół i ktoś go tam poklepie po plecach i to będzie znany trener, czy znane nazwisko i on nie będzie się rozglądał za tym, żeby uciec gdziekolwiek. A trochę szkół mistrzostwa sportowego powstało teraz na terenie, bardzo dobrą szkółkę ma Katowice i też wyciągałem dzieci. Tak Głębie Sosnowiec ma w miarę dobrą, chociaż tam trochę się psuje, ale też wyciągałem dzieci i to jest problem, tak? Te dzieci po prostu uciekają, no. I z perspektywą taką, że tam nie osiągną nic, bo to już jest moloch, a tutaj my im być może stworzymy szansę, że wejdą czy do pierwszego zespołu, czy do mojego pierwszego zespołu, tak? Bo porozumienie tak czy inaczej gdzieś nawiążemy, żeby ci młodzi ludzie, którzy wychodzą spod ich ręki, mogli przyjść do nas i grać faktycznie no, dla czeladzi, tak?
Ja chciałem właśnie spytać w kontekście tego spotkania, które miało miejsce, nie wiem, półtora miesiąca temu, czy zrobiliście spotkanie?
Spotykacie się teraz w piątek,
czyli na razie
jakby nie. Konferencyjnej na CKS.
Dobra, nie, na razie nie pytam, zobaczymy co
tak
będzie.
Tak jak rozmawialiśmy na tym spotkaniu, skupialiśmy się na starcie rozgrywek, bo grupy młodzieżowe, seniorzy, no to wszystko trzeba obrobić, opłacić, zrobić.
Jasne. Chodzi o to, żeby, no bo wizja przynajmniej też burmistrza jest taka, żeby był jeden klub, który zgromadzi te środki finansowe, które są przeznaczone na szkolenie i wtedy będzie, myślę, łatwiej, dlatego że tutaj też jak spotkaliśmy się, panie burmistrz, na początku poprzedniej kadencji, też rozmawialiśmy o tym, żeby nie było szkolenia w tego samego rocznika, bo wtedy to podwójnie jakby płacimy za rozgrywki, tak? Bo jest, nie wiem, Czyżaki, czy jakikolwiek inny zespół, on jest utrzymywany przez Górnik Piaski i przez CKS. Pewnie, że tych dzieci może jest więcej, ale to powoduje, generuje środki z punktu widzenia i szkoleniowego, i występowania w rozgrywkach. Ale jest, zostawiam ten
jeżeli
temat.
Jeżeli chodzi o szkolenie młodzieży i równoległych roczników, no. Tak jak tu pan prezes powiedział, my też jako CKS będziemy dążyli do certyfikacji szkółki, bo tam naprawdę można zyskać trochę
kupę pieniędzy.
Kupę pieniędzy, naprawdę.
To jest 10 milionów złotych do podziału.
Do podziału i tam
60.
Ale my mówimy o tym jednym tam progu, który 60 to jest na wszystkie, tak? Na srebrny, brązowy i złoty certyfikat. Natomiast mówimy o tym certyfikacie, w którym my ewentualnie byśmy się łapali. I tam jest mnóstwo wymogów, chociażby takich, gdzie grupa zawodników trenowanych przez trenera nie może liczyć więcej niż 12 zawodników. To jak pogodzić to, żeby na przykład 12 chłopaków zdolnych z Piasku w Żakach trenowało i było tam certyfikowanych, a 12 troszeczkę mniej zdolnych z tego samego rocznika z Czeladzi ma nie trenować?
No nie, ja nie mówię, że nie.
Dlatego nawet jak będzie jeden klub i będziemy mieli 40 dzieciaków z jednego rocznika, my ich musimy podzielić na grupy maksymalnie 12-osobowe do 15 osób. To jest maksymalna liczba, żeby uzyskać certyfikat. I nie ma takiej
możliwości. I do każdej tej grupy musi być przypisany jeden trener. Tak?
Jeden trener. No. Trener z papierkami.
Wtedy jak rozmawialiśmy, wtedy były nieraz kłopoty kadrowe. Jeszcze wtedy w spotkaniu chyba uczestniczył Darek Pieczykowski, był prezesem Górnika. I problemy były kadrowe takie, że oni musieli uzupełniać grupę rozgrywkową młodszym rocznikiem. Może się to zmieniło. Ja ten temat nie chcę jakby teraz na komisji o nim rozmawiać szeroko, dlatego że czekam na wasze uzgodnienia między klubami, bo ci, którzy trenują i organizują te rozgrywki, znają się najlepiej, więc poczekajmy, co wspólnie ustalicie i dalej ewentualnie będziemy o tym rozmawiać. Natomiast teraz, żeby to spotkanie nasze miało jakąś konstrukcję, w sensie takim, że nie przyszliśmy tylko po to, żeby was wysłuchać, bo moglibyśmy przeczytać i w ogóle nie zapraszać kluby sportowe. Ja mam taki zamysł, żebyście nam przedstawili jako radzie jeden główny, powiedzmy, nie wiem, jakiś wniosek, to bolączka, która byłaby do zrealizowania, drugi może troszkę mniejszy, po to, żebyśmy o tym usłyszeli i wiedzieli, że w jakiś sposób my jako Rada Gminy możemy wam pomóc, po to, żeby ten poziom szkolenia był coraz wyższy. Niekoniecznie nawet był wyższy poziom szkolenia, ale żeby wam było łatwiej. To proszę tak w miarę się chwilkę zastanowić, bo ja nie chcę mnożyć tych, powiedzmy, jakichś tam wniosków. Ja osobiście, zanim wy się zastanowicie, w zeszłym roku jako komisja wnioskowałem do pana burmistrza, ale nie zostało to uwzględnione w planie budżetowym na 2019. Ja to uzasadniałem tym, wnioskowaliśmy o zwiększenie nakładów na działalność sportową merytoryczną. Nie mówię o stypendiach, tylko mówię o samej działalności. Ona jest na poziomie 300 tysięcy i ten poziom był już w latach, powiedzmy, 2005-2006. I on dalej się na tym samym poziomie utrzymuje, gdzie rozmawiając, powiedzmy, z paniami z wydziału, wszyscy wiedzą, że ceny się zmieniły, jeżeli chodzi o chociażby sędziów, chociażby transport i jeżeli chodzi o płace pracowników. Obojętnie, czy to jest trener, czy to jest ktokolwiek. Dlatego ja wnioskowałem o to i komisja przegłosowała ten wniosek, żebyśmy znaleźli środki na działalność merytoryczną w klubie. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o wielkość budżetu naszej gminy, to od 2006 mamy co najmniej razy dwa. Co najmniej. Bo wtedy było na poziomie może 70 milionów, teraz mamy budżet. Oczywiście tam jest bardzo duży udział inwestycji. Niemniej jest to o wiele większy budżet niż był w 2005-2006 roku. To tyle. Mam nadzieję, że pani burmistrz, jako tutaj przedstawiciel burmistrza Szaleńca, wysłuchała, dlatego że ja nie chcę ponawiać tego wniosku dzisiaj na komisji, natomiast chcę, żeby on był w pamięci przy konstruowaniu budżetu na 2020. Wobec tego poprosiłbym najpierw...
Może tu panowie się...
Tak, dobrze. No to może od prawej...
Panie prezesie?
Proszę.
Dobrze, no ja tak naprawdę, no, mówi pan o kwestiach, ja chciałem tak naprawdę tylko trzy poruszyć, one są dwie mniejsze, jedna pora, także staram się.
Ja bym jakąś karteczkę poprosił, bo ja sobie też
bardzo szybko zapisać. Będę starał się przekazać te informacje. Ja bym chciał też zwrócić uwagę na pewną rzecz. My dysponujemy dotacją z miasta na poziomie 73 tysięcy złotych, natomiast jako klub wypracowujemy sami 74 tysięcy. Więc też chciałbym, żebyście państwo jako radni zwrócili uwagę na to, ile my pracy wkładamy w to, żeby utrzymać klub na klasie, gdzie utrzymanie tego klubu i tak naprawdę tej młodzieży, której jest bardzo dużo, to jest ogromna ilość pieniędzy i tak naprawdę chciałbym, żeby to też było zauważone. Pytanie o kwestię taką, którą poruszyłem, to są te drobne stypendia sportowe. Czy jest szansa na to, żebyśmy z miasta, jako klub grający w nie najniższej lidze, który stara się, od którego każdy oczekuje awansu, mógł liczyć też na to,
żeby... Mamy zapisane w pamięci.
Żeby z tych stypendiów...
Słyszeliśmy to w poprzedniej wypowiedzi.
Dlatego nie będę tego poruszał, tylko przypominam, także tak, jak on zanotował to,
tak,
to
super. Oczywiście.
I chcielibyśmy zapytać o remont stadionu. Czy komisja wie, zna jakąś datę, może nam przedstawić jako klubowi, który bardziej korzysta.
Pytanie kierowane do pani burmistrz.
Ale to mówię, no to może...
To będziemy się dowiadywać.
Chodzi o taką kwestię, że my jako stowarzyszenie i my jako klub no własnym sumptem, z własnych środków już wyremontowaliśmy 3 pomieszczenia w tym budynku tam. Pytanie, czy mamy remontować dalej, czy się wstrzymać, no bo...
Będziemy o tym rozmawiać dłuższe, myślę, że przy...
Chcielibyśmy wiedzieć, co mamy robić dalej, bo słyszymy, bierzemy udział w rozmowach o projekcie i tak dalej. Bardzo nas to cieszy, jesteśmy zadowoleni z tego, że Rada Miasta patrzy na ten stadion tutaj z Urzędu Miasta i też wiemy, że w sercach gdzieś tutaj radnych jest to, że ten obiekt wygląda jak wygląda, natomiast Słyszymy, a my remontujemy.
Ja myślę, że to nie są przyczyny z powodu, powiedzmy, takiego, że nie chcemy. One wynikają bardziej z rozmów, które są prowadzone, na jakim poziomie, powiedzmy, ten remont ma być przeprowadzony, chociażby z punktu widzenia bieżni lekkoatletycznej i tych kosztów.
Znaczy, jeżeli chodzi o bieżnię lekkoatletyczną, to był też nasz wniosek o to, żeby tą bieżnię uwzględnić, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że nie tylko piłka nożna, ale jest też lekkoatletyka.
Oczywiście.
Ale dlatego przecież w zeszłym roku w ogóle był wycofany przetarg, nie? Tak.
No to my zwróciliśmy jako
zagraniczny. Ja nawiązałem kontakt z osobą, tak, która orientuje się w tych sprawach, zresztą osoba troszeczkę związana z Czeladzią, to Piotr Służałek. To na pewno Państwo w większości tu wiecie, albo jak nie wiecie, no to przypomnę. Tam była kwestia zaprojektowania bieżni najniższej kategorii i była propozycja, która zapewne będzie gdzieś uwzględniona w momencie, kiedy będzie już dokumentacja przetargowa po raz kolejny kompletowana, że tam można uzyskać na całą bieżnię dosyć duże dofinansowanie z PESEL. Wystarczy, że będziemy mieli trzeciej kategorii obiekt. Trzeciej kategorii. To nie musi być jedynka, dwójka. Trójka już wystarczy i nawet czy CKS Czelać, czy MCKS, czy Górnik Piaski nie musi funkcjonować sekcja lekkoatletyczna. Warunek jest, jeżeli PESLA da te pieniądze na całą infrastrukturę lekkoatletyczną, to sekcja ma powstać. A o tym, że ja już rozmawiałem tutaj z Podrzegą, znam się, razem trenowaliśmy lekkoatletykę i rozmawiałem z Wackiem Majcherczykiem, który powiedział, że on już jest troszeczkę, że tak powiem, mało na chodzie, ale na pewno by nam pomógł, żeby reaktywować sekcję lekkiej atletyki, ale no przy tej infrastrukturze no nie ma szans, żeby w ogóle nawet zacząć. A wiem, że troszeczkę takiej zdolnej młodzieży pod względem pod kontrolą lekkiej atletyki mamy, bo ostatnio byłem na memoriale i widziałem, że tam kilka perełek jest, które gdzieś tam podobno chodzą, trenują w ościennych miastach.
I tradycja.
A super, oczywiście, no tradycje mam przecież potężne. Ja zaczynałem trenować pod panem Pawełczykiem. Pierwsze treningi jeszcze w Jordanii.
Ja skomentuję tak. Jeżeli chodzi o remont stadionu, na pewno będziemy rozmawiać z burmistrzem. Myśmy rozmawiali, na razie koncepcja jest taka, że właśnie, żeby pozyskiwać jak największe środki, żeby stworzyć taką strukturę, jeżeli chodzi o możliwości, żebyśmy spełniali te warunki. Bo lepiej jest zrobić ten stadion na odpowiednim poziomie, niż i pozyskać środki, bo te środki z gminy pewnie byłyby na podobne, gdybyśmy robili 100% wkład miasta Czeladź. I to na pewno będziemy nad tym się zastanawiać. Natomiast jeżeli chodzi o takie aspiracje lekkoatletyczne, to powiem Państwu, z tym jest bardzo różnie. Dlatego, że to jest dyscyplina, która wymaga dużo wysiłku, samo zaparcia i z dziećmi w obecnej sytuacji nie jest tak, jak było to 20-30 lat temu. Także mieliśmy sekcję lekkoatletyczną prowadzoną.
W MCKS był projekt i nawet z ministerstwa dostaliśmy pieniądze, jak na początku był zapał i dzieci bardzo chętnie uczestniczyły, tak pod koniec już to było inaczej. No, żeby im się tak chciało chcieć, jak się czasami im nie chce.
I było jeszcze tak, że dzieci, które były w klasie, w szkole podstawowej, tam w każdej szkole, gdzie było możliwe, utworzyła się grupa, która trenowała, ale grupa na poziomie gimnazjum się z całego miasta nie utworzyła. Także z tym Ja tak ostrożnie do tego podchodzę.
Nie, ja mówię, że ja miałem taki zamysł, że chciałem spróbować po remoncie utworzenie takiej sekcji, nie na zasadzie tego, że ta młodzież będzie już startowała gdzieś w zawodach, w jakiejś ligach, tylko po prostu, żeby znowu jakąś część tej młodzieży przyciągnąć na stadion. Oderwać od tego codziennego, szarego życia, czyli komputerowego, żeby ta młodzież była na tym stadionie, żeby ten stadion żył. Bo jak on będzie zrobiony, to on ma żyć.
Ja się zgodzę tylko i jak najbardziej jestem za. Natomiast biorąc pod uwagę populację dzieci, która nam się zmniejsza, jeżeli chodzi o rocznik, każdy, mamy w roczniku około 250 do 300 dzieci, tyle mamy w każdym roczniku, w całym mieście, nie dzieląc jeszcze na połowę, czyli mamy około 150 maksymalnie chłopaków i tyle samo dziewczyn, jeżeli weźmiemy pod uwagę dyscypliny, które my im proponujemy, to już jakby brakuje tych dzieci, które są bardzo dobre, bardzo sprawne, które mogłyby być w tej rekoatletyce. Spróbować, ale myślę...
To jest alternatywa tego dzieciaka.
Ja wiem.
Spróbować... Dzieciak na piłkę nożną po pół roku odchodzi, bo on chce taekwondo trenować.
Spróbować trzeba.
Zaczyna tylko... piłkę nożną, przechodzi do lekkiej. Z lekkiej może przejść na kosza. No i
oczywiście.
Jest ta rotacja, gdzie naprawdę tą uzdolnioną sportową młodzież możemy utrzymać.
Myślę, że spróbować na pewno spróbujemy i będziemy o tym rozmawiać z burmistrzem. Górnik Pieski.
Ja jeszcze jedną kwestię.
Jeszcze trzecia.
Dobrze. O tym stypendium już mówiłem wcześniej.
Tak, mamy remont i trzecia.
Nie mamy stypendium, więc chciałem zapytać o możliwość wystąpienia.
A ja to wpisałem. Ja to
ale wpisałem, mówię o bieżącej sytuacji. My jako klub nie pobieramy stypendium sportowych, więc bazuję na tym, co jest teraz. Czy możemy się starać o jakieś nagrody? Na jakich warunkach?
Regulamin nagród, który był wywieszony w BIP-ie, nie wiem czy, bo taka jest procedura, pani kierownik mi powiedziała, był wywieszony w BIP-ie na jakiś okres ile?
7 dni trwało ogłoszenie o tym, że będzie projekt uchwały opublikowany do konsultacji społecznej, 7 dni był czas na wyrażanie swojej opinii. Do uchwały o nagrodach sportowych.
I rozumiem, że to zostało zatwierdzone.
Zostało zatwierdzone, bo nie było uwag.
Czy my jako klub grający w tej chwili w klasie, szkolący prawie 200 dzieciaków, mamy szansę na nagrody za wyniki sportowe, jeżeli osiągniemy? Bo
tak.
Mieliśmy sytuację z juniorami półtora roku temu, gdzie byliśmy w drugiej lidze i wystąpiliśmy o stypendia, które za drugą ligę teoretycznie się należały i ich nie dostaliśmy, dostaliśmy jednorazowe nagrody. Pytanie, czy teraz na przykład mamy kolejny zespół, który gra w trzeciej lidze, tam pokaże, czy za awans dostaniemy nagrody, mamy szansę się o nie starać?
Myśmy tam wpisali, bo w tej części seniorskiej utrzymaliśmy te powiedzmy zakresy, jeżeli chodzi o dyscypliny, które nasze kluby uprawiają, czyli tenis stołowy, piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę. I tam wpisaliśmy w zależności od poziomu gry, wpisaliśmy określone środki. Natomiast w drugiej części są informacje o tym, jak można otrzymać nagrodę, jeżeli chodzi o mistrzostwo. Nie? Mistrzostwo, chyba zaczęliśmy ten najniższy poziom Mistrzostwa Śląska. Czyli jeżeli grupa młodzieżowa albo zawodnik, który jest powiedzmy w kadrze Śląska, to na takim poziomie, o ile pamiętam i dobrze mówię, ale proszę to sprawdzić, wpisaliśmy tam możliwość otrzymywania nagród. I prosiłbym, żebyście się zapoznali, bo rozmawiając o tych nagrodach, jeżeli macie uwagi, no to proszę do wydziału je zgłaszać, bo na razie zostawiliśmy te nagrody w takim kształcie. Mieliśmy jeszcze swoje uwagi, ale ze względu na to, że uwagi by spowodowały konieczność znowu konsultacji i wydłużenie procesu, kiedy byśmy mogli tą uchwałę przyjąć, zostawiliśmy ją w takim kształcie, jakim jest, gdzie jest możliwość nagradzania w sportach indywidualnych i zespołowych, jeżeli chodzi o powiedzmy zapisy dotyczące uzyskiwalnych miejsc lub tych, którzy są w kadrach, bo jeżeli jest dziecko, które jest w kadrze, to też wpisaliśmy, że on może otrzymać nagrodę.
No ale w ten sposób rozumiem, że jeżeli nasz pierwszy zespół, który gra w tej chwili w A-klasie, awansuje do piątej ligi, a ona nie jest na poziomie
tam jest śląskiej, wpisane, tam jest,
to nie mamy szans na żonę.
Tam jest wpisane chyba o mistrzostwo.
Jeżeli zespół pierwszy z CKS-u Czadzi awansuje za klasy do piątej ligi okręgowej, to to nie jest mistrzostwo. Więc za nagrodę się nie może
załatwić.
O awansach nie pamiętam, ale to są właśnie uwagi, które wy jako klub powinniście zgłosić do wydziału, bo patrzycie pod kątem klubu, który reprezentujecie. I wtedy nam jest jako radnym łatwiej te zapisy znaleźć, bo uważam, że awans z ligi do ligi też powinien być nagrodzony, bo sami wiecie, jak długo wam schodzi, żeby awansować do wyższej ligi. To samo, jeżeli chodzi o drużyny młodzieżowe. Dziękuję. Górnik Piaski.
Ja mam tylko jedno marzenie, bo który się spełni. Jestem sercem związany z Szczelacią, chociaż pochodzę z Dąbrowy Górniczej i tam mieszkam całe życie. I tak mi się nasuwa tylko i wyłącznie jedna myśl, którą chciałbym i mogę to pierwszy raz powiedzieć, żeby kiedyś doszło do takiej sytuacji, żeby na sport szczelacki było przeznaczone nie mniej, nie więcej niż 3% budżetu. Myślę, że zaspokoiłoby potrzeby każdego klubu. I w zależności od tego, jak był budżet ustawiony przez pana burmistrza Szaleńca, czy następnego burmistrza, to by było po prostu jednoznaczne, że czy będziemy mieli 100 milionów na sport, gdzie 3%, czy będziemy mieli 200 milionów na sport, gdzie 3%.
Ja jeszcze dopytam, dlatego że te 3% może być różnie rozumiane, zupełnie inaczej u nas w mieście niż chociażby w Dąbrowie Górniczej. Ja powiem o chociażby kosztach wynajmu obiektu, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej u nas są, nie kosztuje to nic, tak? I to też mogłoby generować koszty, tylko te pieniądze by przepływały przez klub z budżetu gminy i to jest łatwo wyliczyć, ile który klub korzysta z obiektu, chociażby z hali Osiris innych, gdzie są określone stawki, nie po to, żeby zarobić, tylko stawki tak zwane odtworzeniowe, czyli wykorzystuje się energię, wodę, pracę pani, która musi to sprzątać. I tutaj u nas koszty, jeżeli chodzi o środki budżetowe, są oczywiście zaniżone w porównaniu z inną gminą. 0,5% to był budżet obywatelski z zeszłego roku, to było niecałe 600 tysięcy, czyli razy 3, czyli około 3 milionów.
No jeżeli mamy teraz budżet przyjęty, zaplanowany
180.
No to przeliczymy.
Za takie pieniądze można budować ekstraklasę.
No to można tak, to moglibyśmy już
wejść. Ale wszyscy tego chcemy, tak? No, pan tutaj też pytał, to kiedy będzie trzecia liga. No. Wszyscy chcemy sukcesu sportowego, więc to się do tego zmierza. No to jest infrastruktura, to jest odpowiednie szkolenie, to jest wywołanie w dzieciakach tych najmłodszych.
I pytanie jest moje kolejne, czy w tych 3% jest również utrzymanie obiektów. Chodzi mi o obsługę Mosiru, bo na przykład
nie pamiętam, jaki ma masowy, tutaj jest wyczynowy. Tak?
Jaki ma budżet, jeżeli chodzi o rok? Jaki to jest poziom budżetu?
2,5 miliona.
No. Czyli jakbyśmy to sumowali, to nie byłoby to tak znowu mało. Pewnie nie doszlibyśmy do 3%, ale byłaby to niezła kwota.
Tylko to jest, drodzy Państwo, to jest kapitalny pomysł na to, żeby promować miasto Czeladź, bo dużo mniejsze miejscowości, które mają prywatnych sponsorów, są markami rozpoznawalnymi tylko i wyłącznie przez to, że grają w pierwszej lidze, czy grają w ekstraklasie. Ja nie mówię o tym poziomie rozgrywkowym, bo miasta by nie było dzisiaj na to stać, bo to są już potężne pieniądze, pomimo tego, że są pieniądze z transmisji i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to wszystko idzie w eter, tak? I Bruk Betniczycza zbudował potężny, fantastyczny klub, gdzie nikt nie wiedział, że w ogóle jest taka miejscowość. A dzisiaj wszyscy o nich wiedzą, tak? Dlatego, że przyszedł człowiek z pomysłem, który przez 10 lat budował swoją pozycję. I na tej pozycji zbudował i rozpoznawalność miasta, i rozpoznawalność swojej firmy. No bo taka jest prawda, że on dzisiaj ma pokrycia 70% sprzedaży kostki drukowej.
Dlatego potrzebna jest taka firma, która zainwestuje w sport, bo to jest ważne. Dobrze, dziękuję. MCKS.
Ja powiem tylko tyle, bo tak już w kwestiach finansowych tu wszyscy mówimy. Również borykamy się z pewnymi problemami, głównie pieniądze mamy na podobnym poziomie przez ostatnie lata. Delegacje sędziowskie nam niesamowicie wzrosły i tak jak delegacja, wszystkie delegacje, chyba 4 czy 5 sędziów przyjeżdża na mecz koszykówki trzeciej ligi mężczyzn i to jest w granicach 450-550, bo to w zależności skąd sędzia przyjedzie. Więc jak pieniądze dostajemy te same, a na przestrzeni ostatnich lat o 100 zł te delegacje nam wzrosły, no to powoduje pewne dla nas problemy, gdzie musimy też w jakiś sposób próbować pomagać, pozyskiwać te pieniądze, czy to z 1%, czy za wytrenowanie zawodników. My dotacje, stypendia dostajemy. Bardzo fajnie w tym roku, znaczy od 2 lat jest tak, że jest konkurs, my możemy wystąpić o te środki i to trener decyduje o tym, jakie są to pieniądze. Nie są to przydzielone stricte przez 3 miesiące czy pół roku jakaś tam kwota, tylko to trener co miesiąc do zarządu zgłasza, dzisiaj dostaje w tym miesiącu ten, w przyszłym. Także to jest fajne. Oczywiście kwoty mogą być większe, bo zawsze jest tego mało, no ale no, radzimy sobie z tym, co
ja
mamy.
Ja spytam w pierwszej kwestii. Zapisałem zwiększenie środków na
dotację
o jaką wartość procentową, żeby...
A ja aż tak globalnie nie sięgam.
No bo ja jeszcze Państwu powiem, mam taki absurd. Gramy za tydzień w sobotę mecz podwyższonego ryzyka z Polonią Bytom, a w tym samym dniu gra Zagłębie Sosnowiec, więc jestem w stałym kontakcie z policją. Dostałem zgodę oczywiście, bo myśmy podjęli decyzję, że zamykamy stadion, żeby nie doszło do żadnej rozruby, no ale dostałem telefon z policji, że ktoś tam na pewno przyjedzie, tak? Po to, żeby się pobić z kibicami Zagłębia, to są oczywiście antagonizmy. I teraz wyobraźcie sobie Państwo absurd. Stadion zamknięty, a koszt takiego meczu dla mnie jest 2,5 tysiąca złotych. Bo sędziowie, obserwator, ochrona, zabezpieczenie. Stadion zamknięty, gdzie może się znajdować na stadionie 20 osób od nas i 10 osób zarządu, osób przyjeżdża.
Jeszcze tylko wspomnę, że jak przyjadą i się pobiją, to karę dostanie klub.
To karę dostanie klub, dokładnie.
Niezależnie od tego, kto wygra tą bitwę.
No nie, po co się...
No nie, no, bo to jest pytanie zasadnicze dla mnie. Jeżeli coś nie działa, no to... Coś wy musicie zmienić z punktu widzenia, nie wiem, struktury związku, bo jeżeli w innym coś nie funkcjonuje, to doły powinny zgłaszać coraz wyżej, jak zapobiec takim sytuacjom.
Niestety problem polega na tym, że Śląski Związek Piłki Nożnej, żeby pan stanął naprzeciw prezesa, wiceprezesa czy kogokolwiek z jakiejkolwiek komisji, to już by był pan zhejtowany przez nich, tak? Bo to są najmądrzejsze głowy na świecie i nie można zwrócić absolutnie uwagi. Bo jeżeli się to robi, to jest pan karany.
Ale to proszę mi powiedzieć, to przecież jest tak jak w każdym związku, że to kluby wybierają swoich prezesów na poziomie podokręgu, później województwa idzie to do góry. Dlaczego nie możecie tak zrobić, żeby wymienić tą kadrę, która zarządza?
Ja już panu powiem też na bardzo prostym przykładzie, jak bardzo mocno chciałem powalczyć, bo jeden z klubów, który gra w czwartej lidze, ma 2,5 miliona zadłużenia w ZUS-ie i w Urzędzie Skarbowym. I jak zwróciłem na to uwagę, że nie powinni mieć licencji, to dostałem taki telefon, że przestałem o tym rozmawiać. Naprawdę, drodzy Państwo, ja wam mówię, na zebraniach czwartoligowych zespołów ja z prezesami walczę. Jestem bardzo nielubiany, bo psują tą piłkę. Ale i to działa na wszystkich.
Czy pana zdaniem ta sytuacja jest zdrowa?
Nie, to ja cały czas podkreślam.
A ma pan pomysł na zmianę tego?
Nie, bo sam nie jestem w stanie zrobić nic, wszystkich przyklaskują.
Czyli
więc jako jednostka
jesteśmy w sytuacji bez wyjścia.
Tak. Żeby pan wiedział, to związek rządzi się swoimi prawami. Koniec, kropka. I albo się pan do tego dostosuje, albo może pana za chwilę nie być. No co za problem, że przyjedzie do mnie komisja licencyjna, gdzie ja im błagam co roku, żebym dostał licencję na granie w czwartej
lice. Oni się nie zgadzą.
Bo wiemy, jak wygląda nasz stadion, tak?
Oni się nie zgodzą.
No i oni po prostu nie dadzą licencji i cześć jak czapka.
Czyli człowiek jest uzależniony od tego, czy się... No tak, rozumiem. Dobrze. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciał zabrać głos albo coś spytać, bo chciałbym już przejść do kolejnego punktu dzisiejszej komisji? Jeżeli nie, to ja podziękuję Państwu za spotkanie, bo my jako komisja będziemy sobie dalej rozmawiać na kolejne tematy naszego posiedzenia. Bardzo dziękuję. Jeżeli będziemy widzieć jakieś informacje, to będę z Państwem w kontakcie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Do widzenia. Nie będziemy robić przerwy.
Absolutnie.
Dobrze. Punkt następny naszego dzisiejszego posiedzenia to opiniowanie materiałów sesyjnych, których nie mamy, czyli z automatu przechodzimy do spraw różnych. Ja mam w sprawach różnych jedno pytanie do Wydziału i do Pani Burmistrz. Chodzi mi o dzisiejsze rozpoczęcie strajku nauczycieli. Poruszę to w dwóch sprawach. Pierwszy, jak wygląda sytuacja u nas w mieście, jeżeli chodzi o placówki. Czy jest w jakiś sposób jeszcze zapewniona opieka dodatkowa? A drugi punkt dotyczy środowych egzaminów gimnazjalistów. Jak sobie z tym ewentualnie radzimy? I to są moje dwa pytania różne.
Myślałam, panie prezesie, że to pan na tą sytuację całą naświetli. Ale
przepraszam, nie jestem już prezesem.
No nie szkodzi, ale pan był na sytuacja w placówkach oświatowych na dzień 8, godzina 9.30. Do strajku przystąpiło 5 placówek oświatowych, pół, bez szkoły numer 4. Liczba dzieci, która się zgłosiła do tych 5 szkół, to jest 10 uczniów. 3 w szkole podstawowej, 2, 3 uczniów w trójce, 4 w siódemce, ale w siódemce też odbywają się rekolekcje, także tak to wygląda. 2 przedszkola strajkują, jest to przedszkole 5 i 9. Tych przedszkola jest w sumie 21 osób zaopiekowanych. No i cóż ja powiem, no, liczba niestrajkujących nauczycieli, no to jest 2 nauczycieli w szkole 1, 4 w dwójce, 1 w trójce, 2 w piątce i 2 w siódemce plus dyrektor, wicedyrektorzy.
Czyli wskazywałoby na to, że ilość strajkujących nauczycieli jest duża.
Duża.
Czy szacunkowo?
Generalnie tak.
Patrzmy, procentową.
Od 80 do 97%.
U nas w mieście taka jest ilość nauczycieli.
To jest tak w placówkach.
Tyle nauczycieli przystąpiło do strajku. Tak. Mówimy o szkołach, które rozpoczęły strajk, bo są przedszkola, które nie strajkują.
Dlatego, że po pierwsze nie rozpoczęły procedury tego referendum, po drugie nie ma tam związkowców i w ogóle nie.
Albo jest duża kadra obsługi administracji, która jest równo...
Nie, to nie ma tak. Przedszkola mają ilość oddziałów, do każdego oddziału jest przyporządkowana
tak,
półtora nauczyciela i jeden pracownik obsługi do każdej grupy. No,
w przedszkolu numer 7 jest ta ilość prawie że identyczna, oprócz dochodzących nauczycieli, jeżeli chodzi o obsługę i administrację.
Nie.
Nie?
Nie. Każdy oddział ma tylko i wyłącznie jedną wozię oddziałową, plus do tego pracowników kuchni, intendenta i konserwatora.
Dobrze.
Oprócz czyli... przedszkola numer 10, gdzie woźnie oddziałowe jest ich 5 na 6 oddziałów w ogóle przedszkolnych. Tam jest nawet zaniżony stan.
Rodzice widząc z tak małej ilości dzieci, które były skierowane do placówek, przyjęli to ze zrozumieniem.
No, tak? A to wygląda, że przyjęli w szkołach z dużym zrozumieniem. gorzej było w przedszkolach. No, w przedszkolu numer 9 jest 16 dzieciaków, w przedszkolu numer 5 5.
Aha,
dobrze. A reszta placówek pracuje, mówię tu o przedszkolach. Do egzaminów z mojej wiedzy z piątku placówki są przygotowane w większym lub mniejszym stopniu. Nawet ja tam miałam uczestniczyć w komisji egzaminacji.
Czyli egzaminy najprawdopodobniej we wszystkich placówkach się
odbędą.
Kto będzie w tych komisjach egzaminacji?
No cóż, dyrektor, wicedyrektor i pracownicy przedszkoli, którzy będą na czas egzaminów oddelegowani. Do tych placówek dzisiaj egzaminy będą odbywane.
I to wystarczy, tak?
Tak.
I będą pewnie na salach gimnastycznych.
Tak, właśnie będziemy robili tak, żeby egzaminy się na dużych salach odbywały po to, żeby...
Mogą być pracownicy przedszkola przy egzaminach, tak?
Mogą być.
No zgodnie z nowym rozporządzeniem pani minister, która mówi, że każdy pedagogiczny może być na egzaminie.
Ale on byli jeszcze jakieś przeszkolenie? Czy nie?
Nie mają tam spotkania chyba jutro jakieś w związku z egzaminami.
Czy ten egzamin na salach gimnastycznych dotyczy również języka?
Bo ja tak, nie wiem,
ja zadam, że to by małe sale.
Jest to w gestii dyrektora w tym momencie, ale egzaminy, no chyba się odbędą, tylko wychodzi. No solidaryzując się z nauczycielami, powinny się nie odbyć. No ale ja nie chcę tutaj buntować, bo generalnie związki zawsze jak gdyby sprawiają kolizję pracodawcom, a jednak ja jestem po stronie tych nauczycieli. Powiem też, że jestem nauczycielem i jak bym mogła, też bym wzięła udział w tym strajku. I życzę im naprawdę dużego powodzenia, niech wytrwają i wywalczą swoje, bo ten, kto nie jest nauczycielem i potem polemizuje na forach facebookowych, uwłaczając godności nauczycielskiej, dla mnie jest to wielką żenadą i po prostu nieznajomością.
Nieraz są trolle.
Także
są zapłacone.
No.
I niekoniecznie jest to człowiek,
jakieś tutaj informacje z rządu, że nauczyciel zarabia 6 tysięcy, dementuje. Najwyższa stawka nauczycielska nauczyciela dyplomowanego to jest 3300 ileś tam, tak?
Plus dodatek.
Plus dodatek motywacyjny, który może dostać, a nie musi.
Tak. Nie chyba musi. Do 400 zł.
Do 400 zł. I wychowawstwo jako też ma.
I plus wysługa ewentualnie lat.
I to jest, nauczyciel z najwyższym, że tak powiem, stopniem awansu, tak, z najwyższym stażem. I jak ma wychowawstwo i motywacyjnie
to jeszcze pani burmistrz, bo tak jak dyskutujemy, to jeszcze się zastanawiałem, jak rząd chciałby osiągnąć przez zwiększone, bo jeżeli bierzemy pod uwagę średnią, którą my obliczamy co roku, przyjmujemy, tak, mówimy o tym, że nauczyciele osiągnęli średnią obecnie 5600, to się okaże, że w bardzo dużej kwestii, to znaczy jest niemożliwe, żeby to osiągnąć bez nadgodzin.
No nie ma możliwości.
I tych nadgodzin jest sporo. Nauczyciele zwykle, żeby to osiągnąć 5600, muszą pracować około 24 godzin, żeby mieć poziom 5600. Ja się zastanawiam, jak rząd chciałby wprowadzić zwiększone pensum do 24, gdzie my nie możemy wziąć więcej niż 27, czyli mamy jeszcze, możemy wziąć jeszcze 3 nadgodziny i dojść do poziomu 8000. Ja sobie tego nie wyobrażam.
Ja sobie też tego nie wyobrażam, ale wyobrażam sobie fakt, że teraz przy takiej, że tak powiem, logice myślenia, to będziemy musieli przynajmniej 1/3 nauczycieli wczoraj zwolnić. Tak. Oni nie będą mieli nadgodzin, bo jak ich pensum będzie 22 albo 24. I jeżeli będziemy musieli wyrównywać do średniej, która w tych warunkach pewno będzie dużo wyższa.
Wszystko pójdzie
to,
że,
tak.
No ale to... średnia w Europie jest 26 pensum.
Nie.
Tak.
We Francji jest
18,6, a u nas 22.
Pani radny, ja mogę panu przygotować, albo nawet mogę wydział poprosić, żeby na... Czy ja panią kierownik mogę poprosić, żeby przygotować na sesję panu radnemu, jak wygląda pensum
poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Proszę przygotować, bo nie wiem, którą telewizję pan słucha, ale na pewno gdyby pan słuchał jednej i drugiej, to byłby pan bardziej obiektywny. Średnia nie jest 26, bo my mówiłem, panie radny, tylko i wyłącznie o...
To są eksperci, panie przewodniczący.
Nie, nie, my mówimy tylko...
Nie,
panie kierownik przygotuje, zobaczy pan, jak pracują w krajach, tak?
Oczywiście.
Jaki jest pensum. Mówimy tylko o godzinach, które są dydaktycznymi, bo ilość godzin pracy był robiony, jak kiedyś to mówiłem chyba na komisji, a mogę wam przynieść w pliku opracowanie naukowe, jaka ilość godzin nauczyciel pracuje, mając etat, mając nadgodziny. I mając etat pracuje 42 godziny i to robiła niezależna instytucja, a jeżeli ktoś ma nadgodzinę, pracuje 47 godzin w tygodniu. I jeżeli tego, bo takie były zakusy z punktu widzenia Platformy Obywatelskiej, że w drugiej kadencji zaczęli się zastanawiać, co zmienić dobrego w oświacie i wpadli na pomysł, żeby podnieść pensum. I związek zaproponował, że zróbmy badania i dopiero zajmujmy się ewentualnie zmianą pensum. I wyszło, i odstąpili od propozycji zmiany pensum. Bo to nie jest tak, że ktoś sobie pomyśli, że to taka jest ilość godzin. Zresztą pani burmistrz, wieloletni nauczyciel w przedszkolu, dyrektor w szkole też, zdaje sobie sprawę, jak to wygląda tak naprawdę.
Ale pani burmistrz, tak naprawdę to co by pani zmieniła w tym systemie płacy? Bo tam jest skomplikowany ten system bardzo, nie?
No bardzo skomplikowany i powiem, że... Skomplikowany na tyle, że jest zupełna jasność w tym systemie, dlatego że jest tabela płacy i tutaj generalnie ustalona przez rząd, gdzie dyrektor musi się jej trzymać. W całej Polsce nauczyciele zarabiają jednakowo na różnych stopniach awansu zawodowego, to tylko ewentualnie dodatki zależne są od samorządu, jeżeli samorząd jest stać na wyższe dodatki dla pracowników, to może je zwiększyć. A generalnie płace są z budżetu, z tak zwanych bieżących wydatków. To, że budżet nas jest 180 milionów, to nie znaczy, że my jesteśmy go w stanie i że my go możemy konsumować, ponieważ część tego budżetu to są projekty unikne, druga część większa głównie to są inwestycje, część to są 500 plus, które 17 milionów podwyższa znacznie ten budżet i tak jak tutaj pan powiedział trener, że 3% z całego budżetu przeznaczyłby na sport, no nie da się tego zrobić, dlatego że my teraz bardzo borykamy się nawet z podwyżkami dla pracowników samorządowych, głównie Urzędu Miasta, pracowników w MOPS-ie i tych, którzy pracują w żłobkach, bo generalnie nie możemy osiągnąć tego minimum 250, bo cały czas jest to na granicy i robimy dopłaty, te zasiłki wyrównawcze, bo nas po prostu na to nie stać, bo my pieniędzy na wydatki bieżące, no to są uzależnione pieniądze od podatku. I to, że burmistrz stara się z radą jak najwięcej tych gruntów sprzedać, gdzieś jakąś działalność, żeby się otwierało, bo to tylko powoduje, że budżet na bieżące i po prostu się zwiększa, ale póki co, zanim te hale produkcyjne, te hale, gdzie ruszą, to my musimy troszkę poczekać, żeby te pieniądze na...
Kiedy ruszą tak na marginesie?
A to trzeba pytać tego prywatnego inwestorów, bo już
ja bym jeszcze
od momentu, kiedy sprzedaliśmy te, od momentu sprzedaży, to już dalej po stronie jest inwestora.
Ja bym jeszcze zwrócił uwagę na to, że żeby okazało się tak, że te zmiany stawek, które są, jeżeli chodzi o płace nauczycieli, to żeby ta subwencja, która wpływa nam na kolejne, powiedzmy, albo miesiąc, albo rok, w kolejnej transzy, żeby ona tylko wystarczyła na te płace. I nigdy nie jest tak, że my dostajemy i się okazuje, bo nawet ja bym zrobił taką analizę z punktu widzenia I jaką mamy subwencję, nie wiem, tam powiedzmy na przestrzeni 5 lat, jaka subwencja była, która wpływała do gminy, a jaka była, którą trzeba wydać na oświatę. I ta różnica między tym, co wpływa, a co wydajemy, myślę, że jest krzywą coraz większą, czyli przestrzenią, którą my musimy jako gmina dopłacać.
Oczywiście, gmina dopłaca, dlatego że po pierwsze subwencja spływa na ucznia, a nie spływa na nauczyciela, nie spływa na klasę.
Na szkołę. Bo,
zwłaszcza szkołę,
oczywiście, szczery,
gdzie
tak,
jest
tak.
W jednej klasie 10 uczniów.
I gdzie kuratorium nam nie pozwoliło tego zrobić.
Tak jest. Małoliczne klasy generują, że tak powiem, koszty, bo po prostu jest mało uczniów. A klasy trzeba utrzymać, trzeba nauczyciela zatrudnić, lekcje się muszą odbywać.
Musi być sprzątaczka, musi być woźna, kuchnia musi być.
Także nam teraz nawet tej subwencji zabrano 200 tysięcy. No i powiem, że a dodatek jeszcze jest taki, że przedszkola są zadaniem własnym gminy, gdzie w 100% musimy, no jest tam taka dotacja przedszkolna na jednego przedszkolaka, ale to jest po prostu taka kwota minimalna, symboliczna i tutaj.
Dziękuję w takim razie.
Jeszcze to powiem może o tych zajęciach dodatkowych, o których pan zapytał.
Wspomniał.
Póki co na dzień dzisiejszy nie musimy jak gdyby uruchamiać ani kina, ani MOSiR-u, ani biblioteki. To wszystko działa. Taką ofertę również wystosujemy, ale to nie będzie miało charakteru, że dziecko przyjdzie i będzie zaopiekowane przez 8 godzin. No niestety, w tych placówkach czy w bibliotece no musi być też pedagog, który weźmie odpowiedzialność za to, jak na dzieciaki. Tak. Póki co jesteśmy w związku z opieką nad dziećmi w dobrej sytuacji, bo dyrektorzy wraz z wicedyrektorami są w stanie zapewnić jakąś tam opiekę tym uczniom i dzieciom w przedszkolach. I nie musimy się borykać z problemem, że dzieci są niezaopiekowane, ale gdybyśmy chcieli tak zrobić, że na przykład wszystkie placówki strajkują, to niestety potrzebna byłaby nam 57 etatów, żeby zapewnić opiekę wszystkim dzieciom. No to chyba liczba przemawia do państwa. No nie
w takim małym mieście.
W takim małym mieście.
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Zamykam posiedzenie komisji. Dziękuję.